Cześć, z tej strony Asia Kuniewska, a to podcast Dziewczyny z Sąsiedztwa, który realizujemy dla Showroom. I jest ze mną w studio dzisiaj wyjątkowa osoba, którą znam od wielu lat i jest to Urszula Stefanowicz-Pyczyńska, czyli moja przyjaciółka z liceum.
Dzień dobry, dobrze, że pamiętałaś, że Pyczyńska, bo stary by mnie zabił.
No właśnie, to już jest po ślubie. Ale dlaczego zaprosiłam Cię, Ula? Zaprosiłam Cię dlatego, że jesteś bardzo... To się mówi na takich ludzi, że są oczywiście kulą energii i w ogóle, ale są takimi rozstrzelonymi duchami, którzy wszystkiego chcą próbować i zmieniają. Ja na przykład robię to z innych pobudek niż z ciekawości, że cały czas poszukuję, co mam robić, ale ty cały czas zmieniasz, wiesz, zmienia ci się wiatr w żaglach i ciągle zmieniasz w innym kierunku. I ty zawsze taka byłaś od dziecka?
Tak, ale też chyba warto o tym powiedzieć, że ja od dziecka byłam zawsze takim, wiesz, zawsze na samym końcu. Nie wszyscy zawsze mówią, że a, bo tam najmłodsze, to ono zawsze ma najlepiej, gówno, prawda? Mhm. Chociaż moje siostry pewnie powiedziały, że tak jest. Ale powiedziałam sobie kiedyś, jak byłam takim małym srajtkiem, że w sumie to marzę, żeby mieć rodzinę, nie? Więc tak naprawdę ogólnie chodzi mi o to, żeby mieć rodzinę, a to, co się dzieje obok, to chyba najśmielsze oczekiwania moje przeszło. Powiem Ci tak, znamy się od liceum, więc wiesz, jak to wyglądało. I ja tak naprawdę nie wiem, od czego się zacząć, bo obecnie jestem na macierzyńskim, potem na wychowawczym. Ale
a kiedy? Od kiedy jesteś na urlopie?
W październiku Stefa się urodziła. Moja córeczka ma 3 miesiące. I od tamtej pory tak naprawdę dalej świat się zmienia. I myślałam, że trochę przystopuje, ale tak naprawdę nie jest.
A bo tak, jak chodziłeś do liceum, to pamiętam, że ty zawsze chciałaś, właśnie mówiłaś o tym, tak wbrew trochę nam, bo ja i Lena mówiłyśmy, że nie, że my to nie będziemy miały dzieci. Ja to nawet kiedyś tam myślałam, jak to było? Że kiedy ja chciałam mieć dziecko? Kiedy...
Ja pamiętam, wiesz co, nie pamiętam, kiedy ty mówiłaś, na pewno to było, że po 40, tak? Ale ja mówiłam, że jeżeli nie znajdę partnera życiowego, to ojcem mojego dziecka będzie Kalina,
nasz przyjaciel.
I on się zgodził, Kalina, jak coś pamięta, jak wezmę rozwód z Pyczynem, to dalej jesteś.
Więc i ta rodzina gdzieś tam cały czas w twojej głowie w ogóle była i to było takie fascynujące, bo są tacy ludzie, którzy rzeczywiście o założeniu rodziny marzą od zawsze. I wiesz, są dziewczynki, które się wspinają po drzewach, ale jak schodzą z tych drzew, to po prostu się bawią w dom. I ty byłaś taką dziewczyną, bo nie jesteś, wiesz, taką dziewczyńską dziewczyną. Nosisz spodnie po prostu, twój tata przecież spalił ci spodnie w kominku, bo kupiłaś sobie kolejne z luźnym krokiem.
Spodnie z krokiem, o Beskidu, zapomniałam o tym, wspaniała historia.
No, więc wiesz, też opowiadam to w jednym z moich podcastów, chyba w odcinku Jak Srak. Właśnie o tych wszystkich takich rodzicielskich zachowaniach. I ty te wszystkie swoje, wiesz, przygody, te jakieś, masz też dużą rodzinę, ale zawsze ty chciałaś tę rodzinę mieć. I czy coś się zmieniło w ogóle? Miałaś jakiś taki moment zwątpienia, że na przykład jednak, wiesz, chcesz zwiedzać świat tylko, czy chcesz na przykład odłożyć macierzyństwo jak najdalej, bo na przykład miałaś jakoś dużo swoich planów?
Znaczy powiem Ci, Asiu, tak, to jest zupełnie odwrotnie, jak mówisz. W sensie ja wychodziłam od rodziny, a co będę robiła obok rodziny, było dla mnie totalne... No, ja totalnie nie wiedziałam, co to będzie. I rzeczywiście, jak byłam młoda, powiedziałam, że pierwsza... Młoda, mniejsza. Powiedziałam, że pierwsza wyjdę za mąż i pierwsza urodzę dziecko. Wszyscy się oczywiście brechtali z tego, ale tak też wyszło, bo mam dwie starsze siostry. Jedna o 4 lata, druga o 3. I powiem Ci tak, rzeczywiście, wyszłam za mąż, zrobiliśmy Stefkę razem z Wyczynem i teraz tak naprawdę dalej szukam, dalej wariuję. Myślę, że rodzina jest dla mnie taką bezpieczną przystanią, ale to wcale nic nie zmienia w tym momencie. Ja marzę o tym, Beskidu marzę o tym, żeby ta Stefa... wiem, jakie błędy moi rodzice popełnili, wiesz? I marzę o tym, żeby ona była odważną laską i żeby ona stawała przed tym lustrem i mówiła, ej, jestem w porządku. Ej, co tam, że mi ten boczek, wiesz, gdzieś tam wyskoczył z dżinów, ale ja jestem fajną laską, ja mogę zrobić wszystko. Jasne, ja kumam, że wiesz, nie przyjedzie król na białym rumaku, kumasz, o co chodzi, ale sobie myślę, że ciężką pracą i taką pokorą, którą ja gdzieś tam mimo wszystko mam, zaznaczam, mimo wszystko mam, mimo wszystko mam, że ona naprawdę może zrobić zrobić wszystko. Mhm. Co sobie wymarzyć? Czy to będą podróże, czy to będzie sklep z owocami i warzywami? Ja mam z tym problem, że ja to trochę w siebie nie wierzę, wiesz? Mhm. I czasem zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jakaś taka moja obrona, wiesz? Że ja szukam, że nie wiem, tydzień temu na przykład byłam na kursie szycia na maszynie i sobie pomyślałam, ej, bez kitu!
To jest jeden z tych kursów.
Dokładnie.
W ogóle, jak się spotykaliśmy, jak ja wyjechałam do Łodzi na studia, ta Lena się przeprowadziła do Szwecji, Kajana była w Warszawie, ty byłaś w Olsztynie i te studia jakoś tak, spotykaliśmy się na przykład raz w roku, był taki jakiś tam
w grudniu w House Cafe.
Tak, w grudniu na Wigilię w House Cafe. I zawsze te nasze spotkania były po prostu, że my musimy coś w życiu zmienić.
I że zawsze mamy depresję.
Zawsze
było kółeczko i było Stefa, a co z tobą? A ja mówię, tak. Ja dalej nie wiem. Minęło kurwa 4 lata.
Tyle czasu minęło i faktycznie zawsze ciągle jest tak, że ja pracowałam w Warszawie, z tej Łodzi, z tych studiów, gdzie też fun fact, że uczyliśmy się wszyscy do matury z biologii i wy uciekaliście z lekcji, piliście gdzieś...
Przepraszam!
Piliście gdzieś piwo w ogóle, gdzieś tam za murkiem, a ja byłam taka, wiecie, ja byłam taką uczennicą ambitną. Ja siedziałam po prostu, nie w pierwszym rzędzie, ale siedziałam sztywno na polskim, się zgłaszałam rękę do góry i analizowałam wiersze i motywy literackie, a wy mi tam chuchaliście tym piwem z tyłu za
plecami. I ty się wtedy odwracałaś i mówiłaś, Stefa, śmierdzisz, odejdź stąd. I pamiętam, Asia, wiesz co, powiem ci, że...
Ja zdałam najsłabiej te egzaminy.
Nie, no coś ty. My się przecież z Kaliną założyliśmy, że on dla fanu zrobi maturę z fizyki, a z geografii. Ja poszłam na maturę z geografii. Pierwszy raz widziałam, jak wygląda matura z geografii na maturze z geografii. Kminisz? Ale, kochani... Zdałam tą maturę na 32%, a Kalinowski oblał fizykę.
Chyba o 2% też jakoś brakowało mu.
No tak, ale oblał, tak?
Ale zrobiłeś to dlatego, że to
bo
było
nam
za darmo.
Chodziło.
I z tych wszystkich studiów, wiesz, z tego, że skończyłaś dietetykę i później my robiliśmy też różne rzeczy, ja nie skończyłam mikrobiologii. I każdy z nas gdzieś tam, wiesz, równolegle patrzyliśmy, obserwowaliśmy się i na tych, wiesz, na tych świętach sobie robiliśmy podsumowania, co tam każdy z nas osiąga. I ty byłaś tą cały czas stale poszukującą, ale to, co było niezmienne, to właśnie to, że dokładnie. Chciałaś mieć dziecko. I miałaś też takiego partnera, z którym wiedziałaś, że chcesz to dziecko mieć. Takie miałaś szczęście.
Takie miałam szczęście i rzeczywiście niezmiennie od wielu lat jest przy mnie Konrad. I powiem ci, że teraz jestem trochę dojrzalsza i myślę sobie, że ja wtedy znałam swoją drogę. Pamiętasz? Zawsze mówiłam, tak. że nie wiem, że szukam tego szycia, może jakiegoś sklepu, może czegokolwiek, może jakiegoś bloga będę prowadzić i otworzę cokolwiek kreatywnego, a tak naprawdę ja to ciągle miałam. I ja dzisiaj jako matka 26-letnia myślę sobie, Boniu, jak wspaniale, nie? Że jest ta Stefa i
czyli
że jest
to było
mamą.
Coś, co było cały czas na twoim horyzoncie i mimo tego, że byłaś jakby, no to nie jest rozpraszanie, ale rozpraszało cię wiele tych komunikatów, że tego szukałaś, tego chciałaś spróbować i to, co bardzo w tobie cenię, to jest to, że ty sobie dawałaś czas na to. Mówisz, jeszcze nie jest za późno, żeby zrobić magisterkę, jeszcze nie jest za późno, żeby się tam czegoś innego nauczyć. To jest mega cenne i uważam, że mało z nas, mało dziewczyn ma taką odwagę, żeby właśnie się na te kursy zapisywać, wiesz. To nie jest, czy to wszystko, co robisz, kto cię najbardziej wspiera w tym właśnie poszukiwaniu swojej drogi? Jeszcze zanim przejdziemy do tematów macierzyńskich. Kto cię najbardziej wspiera w takim poszukiwaniu siebie?
Powiem ci, Asia, że mamy tą paczkę przyjaciół wspólną i myślę, że my jesteśmy takim motorem napędowym i od lat się wspieramy i myślę, że rozumiemy się bez słów, że to jest tak naprawdę kwintesencja takiej przyjaźni, nie? Że możesz być po prostu sobą i wtedy, kiedy ja mówiłam, że ja totalnie nie wiem, wy byliście, wtedy, kiedy ja mówiłam zacznę pisać książkę, to wy mówiliście, ej Stefa, super, super. I jak mówiłam o macierzyństwie, to było takie zaakceptowanie tego, nie? Że ja mówiłam, pamiętajmy o tym, że ja mówiłam o tym w wieku 19 lat. Tak. Ja mam teraz 26, ale ja mówiłam o tym w wieku 19 lat, mimo tego, że chodziliśmy w czwartki na imprezy do kotłowni, ja mówiłam, chcę mieć dziecko. I nie dlatego, że moje dzieciństwo było jakieś zaburzone, czy nie wiem, nie było tego szczęścia gdzieś tam w domu, tylko po prostu to była taka moja droga. Ja nie chciałam nigdy być księżniczką. Nie. Ja zawsze chciałam skakać po drzewach, robić szalone rzeczy, ale mieć tą rodzinę. I teraz jestem w takim punkcie, gdzie ta rodzina jest, gdzie mam Konrada i czas teraz na nowe.
I jak się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży?
Powiem ci, o matko kochana, przyszłam któregoś dnia z pracy i byłam od 5 dni tak senna, że myślałam, że skisnę. Wracałam, kładłam się na moją super wygodną kanapę i zasypiałam. I w pewnym momencie
normalnie nie miałaś tego zwyczaju.
Nigdy w życiu, ale to było coś niemożliwe. 13 godzina w pracy, a ja wiesz, zamiast w komputerze robić nowe kampanie w pracy, to ja musiałam zrobić taką drzemeczkę 5-minutową, żeby nikt nie widział, ale tak nawet kawa mi nie pomagała. I powiem ci w ten sposób, że przyszedł ten czas, gdzie miesiączka powinna się pojawić. Ja byłam wtedy obleśna. Kochani, byłam obleśna. Przyznaję, nie miałam nieumyte zęby, miałam wczorajsze leginsy, obudziłam się, Konrad leżał w łóżku.
Czuję się na kanapie jeszcze z poprzedniego
dnia. I bez kitu, to było najobleśniejsze na świecie, dowiedzenie się, że jestem w ciąży. I moja siostra, która jest aptekarą, kupiła mi 5 testów ciążowych, bo my się staraliśmy o Stefę. Chociaż myślałam, że to Franek, ale to już jest mało istotne. I został ten ostatni, ten wymarzony, ten ukochany. I mam zdjęcie do dzisiaj, 2 lutego, a tam dwie kreski. I wyobraźcie sobie, że ja nasikałam na niego i po 2 sekundach pojawiła się druga kreska. I tak sobie wymarzyłam, wiesz, że ja powiem Konradowi, kochanie, ze względu na to, że pracuję w brandzie takim buciarskim, myślę sobie, kiedyś jak będę w ciąży, jak zajdę w tą ciążę, kupię Peczenkowi takie małe buciki, napiszę mu karteczkę, skarbie, będziesz tatą. I ja, wyobraźcie sobie teraz mnie taką obleśną, w tych takich leginsach, taką z włosami, nie wiadomo, w ogóle rozczochranymi na wszystkie strony świata. I ja mówię, Peczyn, będziesz tatą. I to było, wiecie o co chodzi, my się popłakaliśmy razem i tacy obleśni.
Czyli to nie było w ogóle.
Nie, to nie było.
Ale to widzisz, to w takim razie nie warto sobie wyobrażać tego momentu, bo to zawsze jest taki stres, no bo jeżeli się chce mieć dziecko, no to to jest stres, że w takim razie, że teraz się nie udało na przykład, albo że to jeszcze nie ten czas. A kiedy się tak naprawdę, to nie jest dobry moment na dziecko, no to wtedy jest jeszcze gorszy stres, no bo to jest w takim razie, czy da się w ogóle robić test ciążowy, wiesz, z takim spokojem w duchu?
Wiesz co, wydaje mi się,
zawsze
że...
Zawsze to jest jakiś taki, wiesz, napędzony stresem.
Jest. I myślę, że sobie strasznie utrudniamy, wiesz? Myślę, że sobie na maksa utrudniamy, nakręcając się i wizualizując sobie przyszłość. Do jasnej anieli to się naprawdę rzadko sprawdza. I powiem jedno, że jeżeli chcesz mieć dziecko, no nie? To jest może proste, banalne, ale to było takie ważne dla mnie. Jeżeli chcesz mieć dziecko, jeżeli ja od 10 lat mówię o tym, że chcę mieć dziecko, a jestem człowiekiem, który naprawdę, no... zrobiłby wszystko, powiesz mi, zrób pokaz mody, zrobię pokaz mody, to wiesz, prawda? O co chodzi? I powiem ci, że to rób to dziecko, bo nie ma na co czekać, bez kitu. Uważam, że nie ma na co czekać, ale nie ma też nad czym się zastanawiać, bo nigdy nie ma tego momentu odpowiedniego i ludzie to wiedzą, tylko ludzie nie pozwalają, żeby to doszło do ich głowy, no tak. To jest totalnie
ale czasem sensu. Wiesz, czasem trzeba czekać właśnie, czy się z pracą ułoży, no to właśnie trzeba mieć oszczędności. Wiesz, teraz jest też taki czas, kiedy nie wszyscy mają stałą pracę, no bo też właśnie ludzie się chcą rozwijać i wiesz, tam skaczą po różnych robotach, albo też nie ma po prostu hajsu i to też nie jest niczym takim przeciętnym, że kogo, wiesz, niektórzy muszą mieć takie, wiesz, silne plecy finansowo, żeby się na to dziecko zdecydować. A czy jak się dowiedziałaś, że jesteś w ciąży, to wiedziałaś, że masz właśnie już to takie zaplecze, wiesz, finansowe, mieszkalne i w ogóle, jak to było?
Wiesz co, ja wiedziałam, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to tak jak mówię, ja się nie zastanawiałam nad tym, że co musi się wydarzyć. Bo ja wiedziałam, że kariera zawodowa w mojej pracy stoi przede mną otworem i że mogę robić, że teraz jest ten moment, gdzie ja mogę być wszędzie, gdzie tylko zechcę. Mogę robić kampanie takie, jakie zechcę, a ludzie chcą mnie. Wiesz, o co chodzi?
Czyli ten moment, w którym się zdarzyła Stefa, no, w którym Stefa się miała urodzić i się o tym dowiedziałaś, to był tak naprawdę ten moment, o którym wszyscy tak można pomyśleć, że marzą. Czyli ten najbardziej rozwojowy w pracy i właśnie ten najbardziej gorący. I nie czułaś, że coś ci może przez to uciec? Albo że na przykład, że może to jeszcze, że możesz z tym poczekać, bo wiesz, że chcesz, ale że tam co się odwlecze, to nie uciecze.
Wiesz co, ja bez kozery powiedziałam o tym, żebyśmy nie myśleli o tym. Wiesz dlaczego? Bo niby ten moment był taki najważniejszy, ale wiem o tym i wiem, jestem święcie przekonana, że wrócę z podwójną siłą, wiesz? I jeżeli jesteś człowiekiem, który się w coś angażuje, jeżeli on wierzy w jakieś wartości, które gdzieś tam masz w głowie, albo jakieś, masz takie cele, które są teraz już i że one na pewno się spełnią, to się uda. I wiem o tym, że chciałabym, Konradzie, żeby było kolejne dziecko w naszej rodzinie, bo ja chcę wrócić do pracy i pokazać światu, jak jak wiele jeszcze mam do zaoferowania.
A no to w takim razie, jak się czujesz jako młoda mama już po tym takim trzymiesięcznym, wiesz, momencie takiego rozbiegu? Czy to jest nadal to, że chodzisz właśnie w tych legisach? Bo teraz powiedziałaś, że bardzo jesteś zawiedziona, że nie będzie to nagrywane, bo się bardzo ładnie ubrałaś, jesteś wystrojona, zrobiłaś sobie paznokcie i czujesz się teraz super, super hot i dlaczego w ogóle nie jest to nagrywane?
Nie, nie czuję się na maksa super hot, ale powiem wam, że jadąc do Warszawy, pomyślałam sobie, dobra, wyskakuję z tych leginsów ciężowych, których po prostu od 3 miesięcy kupuję w Lidlu i mówię sobie, dobra,
ubierzesz się pięknie.
Że ubiorę się pięknie i że w końcu te leginsy, wiesz, że one wylecą z tej szafy i ja w końcu schudłam 4 kilo, żeby się w te wymarzone dżinsy, może nie sprzed ciąży, ale w dżinsy ubrać i wiesz, i tak sobie myślę, matko, Stefa, przecież to będzie nagrywane, nikt ciebie nie zobaczy.
Ale musiałaś mieć te... To jest ważne, żeby właśnie w takim razie w tym harmidrze takim domowym, kiedy się pojawia dziecko, to jest właśnie ważne, żeby sobie znajdować te małe okazje, nawet jeżeli masz nie być, wiesz, pokazywana na czerwonym dywanie, żeby sobie chyba stwarzać te małe okazje, żeby ładnie się ubrać.
Bez kitu. To jest stuprocentowa prawda, ale muszę wam powiedzieć, że tak nie było kolorowo. Że ogólnie motyw i czas tego macierzyństwa, początki, to jest kosmos. I to, co mówi Instagram, to jest nieprawda i nie miejcie do siebie pretensji i nie mówcie, że jesteście totalnie beznadziejnymi matkami, bo tak nie jest. Ja wam powiem, że moja siostra była z nami przez ten czas i powiem wam, że Marti zawsze mówi, ej Stefcia, ja nie wiedziałam, kogo ja mam przytulać, bo w pewnym momencie płakałaś ty i płakało twoje dziecko. I sobie myślę, że to jest bardzo trudne, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wahań nastrojów, tych hormonów,
nie
tych płaczków.
Nie da się chyba na to przygotować, nie? Bo kiedy masz jeszcze racjonalne myślenie i nie ma tej burzy hormonów, to chyba sobie, ja sobie nie wyobrażam, w sensie, ja sobie nie wyobrażam w ogóle tego momentu, że jestem na przykład sama w domu, albo dziecko się rodzi i ty w ogóle masz to dziecko nagle i musisz się nim zająć, a nie czytasz w jego myślach.
I nie wiesz, dlaczego płacze, no nie?
Tak, no bo jeszcze tam niby później matki, tym też się pytałam kilku, nie? Że one rozumieją, jak płacze, to co ono chce. A to tak, bo to w ogóle wcale nie jest
powiem
tak.
Na samym początku jest tragedia, ale w sensie nie chcę zniechęcić nikogo do macierzyństwa, tak, bo tylko... dalej uważam, że to jest najsuper, ale...
To jest po prostu ciężka praca.
To jest ciężka praca. To jest na maksa ciężka praca i ty nie wiesz, dlaczego ono płacze. Czy rodzi się gdzieś tam w twojej głowie, o matko, zjadłam awokado, na pewno ją brzuch boli, kumasz. Mm-hmm. I ja naprawdę tak myślałam przez 3 miesiące. Mm-hmm. I dopiero tydzień temu wróciłam do awokado i jednak ją nie boli ten brzuch. Ale dzisiaj jest tak, jak mówisz. Że kobiety... po jakimś czasie są w stanie stwierdzić, dlaczego to dziecko płacze. Ja dzisiaj wiem, kiedy ona jest zmęczona, kiedy wymusza, wiesz o co chodzi, jest trochę taka rozdrzona.
Czyli musisz się tego nauczyć, tak jak uczysz się czytania, tak. To po prostu metodą prób i błędów, za którym się razem ci wychodzi.
Zdecydowanie.
A powiedz mi, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ty jesteś osobą bardzo aktywną w social mediach i to jest właśnie takie, mówię do ciebie tak szczerze, bo się znamy kopę lat, więc dlatego tak mówię, że ty lubisz te wszystkie, wiesz, instagramowe, ładne kadry i ty tam, te babeczki piękne i w ogóle i ten baby shower, który miałeś, to był piękny. Wiecie, to wszystko jest takie ślub, w ogóle najbardziej instagramowy ślub na świecie. Więc to jest jakby, wydaje mi się, że... Sorry, muszę kaszlnąć, wytniemy to. Że wydaje mi się, że ty, oczywiście każdy chyba, kto jest w ciąży, to wie, że to, co jest na Instagramie, że wiesz, jak robisz zdjęcie z góry, które ma pięknie wyglądać śniadanie, to też tam przestawiasz, wiesz, musisz coś, jakiś element dodać, musi być ze sobą to wszystko spójne. I to mnie ciekawi, w jaki sposób, w którym momencie zrozumiałaś, że to, co się dzieje na Instagramie, na mamusiowych profilach, w ogóle
wspaniałe
nie jest
pytanie. Wspaniałe pytanie, to jest kwintesencja tego. To jest to od samego początku, od porodu, kiedy wiesz, kiedy te mamusie są takie wypoczęte, one są takie wspaniałe i te, wiesz, tutaj podkręcone włosy. Oko jest zrobiona hybryda. Oczywiście
zawsze jest
bardzo długa, rozumiesz, o co chodzi, że
ty masz.
No właśnie, kobiety trzeba skracać paznokcie i hybrydka tylko i wyłącznie na takich króciutkich paznokciach. Powiem ci tak, ja zrozumiałam i to było dla mnie niezwykle ważne w ogóle, taka lekcja, że to tak nie działa. Mhm. Ale to, dzisiaj tutaj siedząc obok ciebie sobie myślę, że to mi dużo dało, bo ja czerpię przyjemność. Oczywiście, żeby była jasność, poddaję się i tak, kocham instagramowe życie, jaram się niemiłosiernie, ale robię bardzo... baby shower, pokazy mody i śluby.
Tak, ja w ogóle uwielbiam, że ty jesteś z tym absolutnie szczera i ty tak, to wszystko tak. Zostawione, ale jest ładne.
Tak, ale dojrzałam do tego, żeby zrozumieć, że ja jednak wolę, że ja lubię zrobić zdjęcia tego mojego posiłku, ale ja uwielbiam sprawiać ludziom przyjemność.
To prawda,
ja uwielbiam gotować, ja uwielbiam gościć ludzi. Ja jestem czasem za dobrym człowiekiem, wiesz, żeby to tak skromnie powiedzieć, ale to bo ja dzisiaj mogę to powiedzieć, bo dostałam nieraz po tyłku za to, ale to się chyba nigdy nie zmieni. Chciałabym, żeby Stefa, moja córka, miała trochę do tego dystans i żeby nie płakała, wiesz, raz w tygodniu, że ktoś tam ją wykorzystał, ale ja taka jestem i ja tego chcę. Ja chyba muszę zmienić trochę ten front, bo to tak nie działa. Jak masz, wiesz, dużo czasu i to czujesz, bo to trzeba po prostu czuć, to jest w porządku, ale przy macierzyństwie niestety nie.
Czyli trzeba być trochę egoistą. Czy to jest już wtedy egoistyczne, kiedy myśli się właśnie tylko o dziecku? Czy na przykład kiedy, nie wiem, ktoś chce się z tobą spotkać, ale ty wiesz, że albo jesteś przed ciążą, znaczy jesteś przed porodem, albo jesteś zmęczona, albo jakby zdarzyło ci się rezygnować z takich jakichś właśnie zobowiązań, czy z przyjaciółmi, no, czy z rodziną. Miałaś tak, że w którymś momencie się poczułaś, że wypadasz właśnie z tej towarzyskiej gry?
Wiesz co, wypadać może nie do końca. To chodzi o priorytety. Ja się nauczyłam bez kitu priorytetów, których totalnie nie wiedziałam, co to znaczy, wiesz. Priorytety,
to
jak
prawda,
to, wiesz,
łapałaś melanż,
przyjaciele, w ogóle mamo,
wiele
odczep się,
nie? Za ogon musiałaś przecież łapać zawsze.
No niestety, niestety. I powiem ci, że ja wcale nie wypadłam. Wiem dziś, kto jest przy mnie i wiem, kto kocha tą moją Stefę jak mnie, kto jest ważnym człowiekiem w naszym życiu i to jest na maksa potrzebne. I tego życzę każdemu, żeby przez taki filtr to wszystko przepuścić, bo dzisiaj może nie daje się tak wykorzystywać, bo dzisiaj czerpię to życie pełnymi garściami, ucząc Stefę, ale też nie pamiętając o sobie, co było dla mnie na maksa trudne. Pewnie to jest też związane z jakąś tam terapią i z pracą nad swoją głową i rozmawianiem ze swoim wewnętrznym dzieckiem, wiesz, o co chodzi, o jakichś tam brakach gdzieś tam, ale sobie myślę, że dzisiaj ja jestem ważna, ona, Konrad, no i nasi prawdziwi przyjaciele.
Mhm. Czyli priorytetyzowanie. I jak masz na przykład, wstajesz rano i masz nieprzespaną noc, to co jest priorytetem dla ciebie jako dla osoby?
O, bez kitu.
Jakie masz takie absolutne minimum, które musisz zrobić, kiedy jest noc nieprzespana i w ogóle, wiesz, co najpierw robisz? Jeżeli wiesz, że ona na chwilę zasnęła, albo możesz ją posadzić w jakimś miejscu i masz 4 sekundy dla siebie, nie?
Wyobraź to jest bez kitu tak dobre, bo moja mama zapytała się mnie, muszę to przytoczyć, zapytała się mnie, córcia, a jak tam noc? Jak w ogóle dzień? Jak sobie radzisz? Czy Stefa dała ci pospać? I ja wtedy mówię, mamo, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja po prostu robię tyle rzeczy, że normalna kobieta tego nie zrobi. Wiesz, o co chodzi? Ja wstaję, ja ją karmię, ona śpi, ja idę robić jedzenie Konradowi sobie, jemy wspólne śniadanie, bo uwielbiam celebrować nawet przez sekundę, kiedy ona śpi, przez te 4 sekundy i robię pyszne śniadanie, potem robię mu jedzenie do pracy, sprzątam chatę i wtedy jest Stefa się budzi i znowu jest cycek i znowu jest rytuał.
Czy ty wstajesz w takim razie, czy ty w ogóle śpisz? Jakby calm down. Ty tyle, tu wiesz, jakby czy ty naprawdę nie masz tak, że nie wyleczyłaś się trochę z tego harcowania? Ja właśnie myślałam, że bo ty zawsze robisz dużo rzeczy, więc zastanawiałam się, ja myślałam, że po prostu ci spadną trochę siły z tola podczas tego macierzyństwa.
Myślę, że przyjdzie ten moment i że
spadną. Czy to są nadal adrenalina i hormony i cały czas właśnie taki myślisz, że na przykład nakręca cię jakiś lęk związany z tym, że jeżeli teraz jej nie nakarmisz, to będzie głodna, będzie marudna, coś tam? Czy to jest cały czas napędzane jakby taką troską, czy takim lękiem właśnie o to, że...
Myślę, że to jest bardziej komfort, wiesz, że jest czysto, na zasadzie, że ja sobie usiądę i że ja po prostu usiądę. Tylko chcę usiąść, ale że wiesz, nie są porozwalane ciuchy, że ja, brońcie Panie Boże, jestem największą bałaganiarą halo na świecie i bez kitu to w ogóle jest nie do...
Czyli po prostu robisz bałagan i zaraz go sprzątasz.
Tak, ale mam wtedy taki spokój i nie boję się tego. W sensie niczego sobie nie rekompensuję tym. Myślę, że to jest takie moje poczucie bezpieczeństwa dzisiaj, gdzie mam córkę, nie wychodzę z domu, no spacerki, chociaż jeździmy też do znajomych i podróżujemy, to sobie myślę, że to mi daje taki komfort. Po prostu.
A w jaki sposób wesprzeć młodą mamę? Na przykład jeżeli mam koleżankę, która za niedługo rodzi i na przykład nie może liczyć na wsparcie rodziców. mam taką koleżankę na Islandii, która niedługo rodzi i ona nie, nie na samym początku kilka tamtych dób będzie musiała być sama. No to jak, w jaki sposób jej koleżanki mogą jej pomóc? Wiesz to co? Można przy takiej, wiesz, właśnie, bo ty miałaś akurat taką sytuację, że od samego porodu akurat Konrad, no niestety też z przyczyn zdrowotnych, nie mógł ci towarzyszyć przy porodzie i właśnie od razu, kiedy Stefka była odbierana ze szpitala. W jaki sposób twoja siostra ci pomogła?
Wiesz co, ja się przygotowałam już przed samym porodem i z...
Na tę ewentualność.
Też, ale przygotowałam sobie torbę. To jest bez kitu najważniejsze, bo ty masz... jestem pierwszy raz mamą, więc ja nie wiedziałam, czy mi będzie potrzebne śpiochy. W ogóle co to są śpiochy, body, kumasz? Mhm. W ogóle to ta... 68, 62, no, ale co to za rozmiary?
Przecież ty się tym interesowałaś, to chciałaś być mamą.
Tak, ale wiesz, dla mnie to była taka abstrakcja, że ja mam dziecko i że ono... Co, 62 rozmiar? Co to są rozmiary? Wiesz, teraz mogę ci, wiesz, strzelać, no. Trzaskać i mówić, ale to było... To mi dawało takie poczucie, że ta torba jest i jakby się coś wydarzyło, ja jadę.
Czy ona stała w jakimś konkretnym miejscu?
Tak, stała przy drzwiach. Później,
i kiedy ją
myślę, że z jakieś 2 tygodnie przed terminem, ale tym takim pierwszym, czyli od 38 tygodnia można już rodzić, więc już 36 i torba była. Okay. Może za późno, nie wiem, ja nie miałam żadnych, że tak powiem, komplikacji. Później Konrad wrzucił ją do samochodu, ale niezwykle ważne jest... troska i bycie. To jest może trudne właśnie dla przyjaciół, bo mówisz, że masz koleżankę, która niedługo rodzi i jest sama, ale trzeba przy niej być, bo te nasze hormony i to, co się dzieje w naszej głowie, jest totalnie nie jestem w stanie wam tego opisać, bo to jest trudne. Bo to jest trudne i czasem płaczesz, czasem się śmiejesz, czasem chcesz się przytulić, a czasem po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiesz, jak nakarmić swoje własne dziecko.
I myślisz, że warto wtedy zaoferować właśnie takiej młodej mamie, nawet jeżeli my nie mamy doświadczenia z dzieckiem, to czy myślisz, że warto takiej mamie zaoferować jakąkolwiek pomoc? Czy myślisz, że sama obecność wystarczy? Czy na przykład coś trzeba jej kupić, wiesz, na przykład już po porodzie?
Myślę, że oczywiście, że tak. W ogóle to jest bezdyskusyjne. Najfajniej by było jakby po prostu... być z nią te kilka dób, jeżeli ona jest naprawdę sama. Bo uwierzcie mi, że moja siostra też nie ma dzieci, a zachowywała się tak, jakby miała 5.
Myślę, że to adrenalina ogóle... i te wszystkie, po prostu taka chęć niesienia pomocy, może też sobie tam coś obejrzała.
Tak, aczkolwiek mamy jako kobiety nadprzyrodzone moce i ja w szpitalu, kiedy Stefa leżała obok mnie, z wielkim bólem serca, życia, głowy, wszystkiego, byłam w stanie wstać, przebrać ją, nie umiejąc tego robić, nakarmić, nie umiejąc karmić.
Instynktownie.
Dokładnie. I każda z nas to ma i nie dajcie sobie wmówić, że nie macie instynktu macierzyńskiego.
On się po prostu pojawia kiedyś. Ej, tak. Słuchajcie, to niech będzie kod instynkt. Niech to będzie instynkt. Faktycznie, a czy myślisz, że ten instynkt da się rozwijać? Czy on się po prostu faktycznie, czy można go trenować?
No pewnie, instynkt? Wiesz co, przebywanie z tym dzieckiem, tak jak ci mówiłam, pierwsze 3 miesiące, masakra. Spojrzałabyś na mnie z boku i powiedziałabyś, Stefa, ej, chciałaś mieć zawsze dzieci. Jak ty się zachowujesz? W ogóle ona płacze.
Miałaś taki moment, że już się myślałaś, że się poddasz?
Nigdy.
Czyli nie miałaś takiego jeszcze zwątpienia, kiedy już finalnie mówiłaś, że sobie nie dam rady?
Wiesz, żeby była jasność, ja mówiłam, że jestem beznadziejną matką. Ja nie mówię jakichś faramazonów, o których nie wiem. Ja miałam wszystkie stany, o których dzisiaj powiedziałam. Ja byłam beznadziejna, ja nie zasługiwałam na to dziecko. Ono mnie nie kochało albo mnie mniej kochało niż tatę. Wiesz, o co chodzi? To jest przykre. Fajnie, jak wtedy ktoś jest z boku, ale ta
ale to
siła...
Ale to były takie myśli, które przychodziły, wiesz, tak nie wiem, czy to było takie skumulowane, że na przykład, nie wiem, traciłaś siły czy motywację jakąś, wiesz, o myśleniu o siebie i zaczynałaś płakać i przychodziły te myśli? Czy to były takie, że mimo tego względnego spokoju, jaki przy Stefce panował, to czy one się wtedy pojawiały? Takie chwile właśnie myśli zwątpienia, że nie jesteś, wiesz, good enough.
Wiesz co, to jest taka kumulacja, bo po pierwsze wszystko ciebie boli, po drugie przytyłaś, po trzecie ono płacze i to, wiesz, dzisiaj Stefa przesypia 10 godzin, ale ona wcześniej budziła się co pół godziny i to była masakra, bo to było wszystko. To było wszystko. Nie miałaś czasu, żeby zrobić siku, żeby się wykąpać i byłaś po prostu obleśna, no. I po prostu to, co brak szacunku do siebie jest totalnie beznadziejny i wtedy potrzebujemy tego, żeby ktoś ci powiedział, ej,
jesteś
zobacz,
super,
ona, jesteś jej ukochaną mamą, zobacz, jak ona się uspokaja przy twojej piersi, czy przy butelce, bo niektóre kobiety nie karmią butelką.
Moja siostra, pamiętam, jak urodziła dziecko, co mnie bardzo, znaczy teraz się z tego śmieję, ale to było bardzo smutne, że moja siostra starała się uśpić właśnie mojego siostrzeńca i on bardzo nie chciał spać, ale to po prostu i kolki nie dawały mu żyć i jeszcze po prostu jakaś tam niewykryta taka, jakiś mały defekt wędzidełka, więc on po prostu, dopóki tego wędzidełka nikt mu nie zaopiekował, no to on po prostu nie mógł dobrze jeść. I to była tragedia i moja siostra próbowała go uśpić i już tam nie dawała rady kolejną godzinę i dała mojej mamie Olka do uśpienia i on po prostu chyba z wyczerpania padł i moja mama i moja siostra powiedziała w końcu: widzisz, on nawet nie chce ze mną spać. On nawet Hanna Gronkiewicz-Waltz by go mogła usypiać. Że jemu jest wszystko jedno. Jemu jest wszystko jedno, kto to robi. Więc jak sobie wtedy, i pomyślałam sobie, jaki trzeba mieć w ogóle, wiesz, koktajl wszystkich myśli w głowie, żeby jeszcze do tego dziecka płaczącego Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Wiesz co, robimy sobie same presje w głowie. Robimy sobie coś
ty
tak
myślisz,
strasznego.
Że to właśnie dlatego,
Asia,
że jest Instagram?
Oczywiście, wiesz dlaczego? Dlatego, że oglądamy. Ja w pierwszej tej powiedziałam, że to jest nieprawda. Ja tak krzyczałam z takiej bezsilności, mówię, wcale tak nie jest, wcale tak nie wyglądamy. I wiesz, chciałam tak sprzeciwić się temu, że kobiety, nie bójcie się, nie obwiniajcie się. Jesteście wystarczająco wspaniałe, wystarczająco dobre, ale jedna rzecz jest bardzo ważna. Te nasze małe szkraby, te dzidziolki, one czują ten stres, więc ja się nie dziwię, że do mamy Joli poszedł młody i się ululał do cycka, mimo tego, że nie miała mleka. Wiesz, o co
chodzi?
A
mama też była, rozumiesz? Moja mama też była zestresowana, no bo to już właśnie to jest to nakręcanie się. Jesteś, jeżeli towarzyszysz młodej mamie, albo jesteś ojcem, albo wiesz, towarzyszysz temu w tym momencie, kiedy wszyscy się stają bezsilni. I to jest ten moment, kiedy czasem trzeba sobie głowę popiołem chyba posypać i zaakceptować to, że teraz, to nie, że my nie mamy na tak wiele rzeczy w życiu wpływu, jak nam się wydawało zawsze, nie? Że jak oglądam te wszystkie mamusiowe profile i jakieś tam ładne rzeczy i grzechotki, bo na przykład, nie wiem, chcę coś kupić, zabawkę, wiesz.
Dziękuję za piękną czapkę.
Tak, czy coś w małej strefie. To zawsze sobie myślę właśnie, że te wszystkie dzieci są takie piękne i w tych pokojach są same drewniane zabawki i te dzieci się chcą bawić tymi samymi drewnianymi zabawkami i wcale ich nie kuszą wcale te, wiesz, chińskie, tandetne, najbardziej świecące, do których zazwyczaj dzieci właśnie lgną. I tam te wnętrza są takie pastelowe i tak sobie myślę, kurde, i nie ma w ogóle, że tego dziecka, które bierze marker i marzy po tej ścianie, co? Tak jak ja pamiętam, że to robiłam. Wiesz, gdzie są, czy ci rodzice nie dostają psychozy, jak przychodzą i zrobili taki przepiękny pokój dziecka, wiesz, z tymi drewienkami, tam pastelami i w końcu przychodzi dziecko i na przykład rozlewa olej, tak jak moja mama mnie kiedyś widziała, jak ja biegłam małymi małymi nóżkami i biegłam z olejem otwartym i rzuciłam się z nim, nie wiem czemu z butelką, tylko mama kątem oka widziała, jak tam korytarzem biegnę i z tym po prostu butlą otwartego oleju wskoczyłam na kanapę, zalewając ją totalnie tym olejem.
I była tragedia, nie?
I była tragedia.
I
jeszcze raz nikt o tym nie pamięta. Ale wiesz, jakby czy ci rodzice nie mają czegoś takiego, że widzisz, to są rzeczy, na które nie masz wpływu. Staramy się robić takie idealne przestrzenie, takie rzeczy, na które się po prostu przyjemnie patrzy, ale przecież trzeba bardziej widzieć tę prawdę.
To było piękne. Tak, to właśnie o tą prawdę chodzi. Wiesz, ja też przyznaję, że ja też przez chwilę sfisiowałam, bo ja mam chodzi o takie mojej rapkanciapy, ja to nazywam, tak. I po lewej stronie tam masz takie dwie półki z drewnianymi zabawkami. I w pewnym momencie Peczyn do mnie mówi, a wiesz, że kiedyś Stefa do ciebie przyjdzie i powie, że ona chce księżniczkę Elzę i ty będziesz musiała jej tą obleśną księżniczkę Elzę. Kocham Elzę, ale wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest w tej mojej estetyce.
Tak.
I sobie myślę, matko, niech ona się bawi tą Elzą, niech będzie szczęśliwym dzieckiem, dajmy. Wiesz, prawda jest taka, że to, co my pokażemy temu dziecku, to ono będzie mogło się wtedy rozwijać.
Tak też jest z ubrankami przecież, że się zawsze tam te młode mamy pokazują, jak te dzieci w tych jutowych po prostu worach chodzą, bo to takie też jest modne, że takie vintage te dzieci w tych takich rajstopkach, na szelkach i w ogóle. No piękne, to jest Ale weź to przebierz, te gacie na szelkach. I myślę sobie, dobra, no to piekło już dla tego dziecka, bo to weź te rajstopki. Ja pamiętam, jak mi mama przecież codziennie do przedszkola te rajstopki zakładała. No to pewnie też było niewygodne dla mojej mamy. Ale zastanawiam się, że przecież to nie jest tak, że dzieci wszystko chcą nosić. Dlaczego, wiesz, kiedyś ktoś robił chyba taki eksperyment, że pozwolił swojej 4-letniej córce codziennie samej wybierać swój outfit oraz jeszcze, żeby mamę ubierała. No to ta córka tam w wodze fantazji po prostu, wiesz. I to jest właśnie, to był ten eksperyment, że jej matka zupełnie inne te kostiumy wybrała. Już nawet nie patrząc na to, czy tam coś do siebie nie pasowało, po prostu wyglądały bardziej ekscentrycznie, wiesz, jakby były na pokazie
rajstopki
mody.
W paski
tak, i bluzka w kropki, wszystko tam, no. Wiesz, grało. Ale to dopiero udowodniło jej, że jej córka nie chce wcale się ubierać tak, jak ona jej dyktuje, wiesz, w te takie właśnie stonowane kolory, te pastele, te beże, tylko jej córka wybierała po prostu najbardziej kontrastujące ze sobą kolory, bo te kolory na nią działały i w ogóle opisywały jej osobowość, bo jeżeli ta dziewczynka się czuła, wiesz, energiczna, właśnie, nie wiem, lubiła się tam tarzać po podłodze, to raczej mało praktyczne były dla niej te, wiesz, śpioszki, czy tam nie śpioszki, już jest za stara była na to, ale jakieś, wiesz, takie rajstopy, nie wiem, jakiegoś tam stylu z jedwabiem, czy z czymś tam, żeby ona tak pięknie, wiesz, wyglądała. A to dziecko, wiesz, wolało się gdzieś tam, wiesz, wywalać w tych dresach na podłodze.
I wydaje mi się, że w ogóle to, o czym mówisz, to dla dzieci to jest niewygodne. Kumasz, ja kupiłam jeansówkę, ja kupiłam kurtkę jeansową, taką, wiesz, bo ja myślałam, że dziecko 6-miesięczne będzie chodzić, wiesz, no nie, żartuję, ale... I moja koleżanka z pracy mówi, ej, Stefa, ale twoja mała Stefa nie będzie w tym chodzić. Ja mówię, ale jak to? I wiesz co, ta jeansówka... No, sobie leży. Nie. Po prostu sobie leży. Jest przepiękna, ale sobie leży. Ale kosz Mojżesza ekstra. Bez tak? Wiem, że nie u każdego dziecka, ale u nas się naprawdę sprawdził.
Bo to jest taki, ja się śmieję z tego gadżetu, że po prostu to jest taki kosz na ubrania czyste z suszarki.
Albo nasze łóżeczko czasem służy właśnie takim rzeczom.
A co byś uznała, że taki fajny prezent, który można młodej mamie dać? Taki nie dla dziecka, tylko właśnie to docenienie młodej mamy, która urodziła to dziecko, bo i tak dostanie wyprawkę jakąś tam od znajomych, nie? Ale co jest takim miłym prezentem, który można dać takim miłym gestem właśnie dziewczynie, która ledwo urodziła. Na przykład gdybym była partnerem, to co mogłabym takiej dziewczynie kupić? Jako taką, wiesz, taki memoriał z tego dnia.
Wiesz co, w sensie chodzi ci o sam poród, czy chodzi o pamiątkę? Wiesz co, ja dostałam przepiękną bransoletkę i co mnie bardzo wzruszyło, bo dostała taką samą Stefa. Mhm. I płakałam jak bubr, kiedy moja siostra napisała na tej bransoletce dzielna mama i napisała datę. I zaraz będę płakać, ale to jest dla mnie na maksa wzruszające, bo to mi przypomina o tym, jak jesteśmy silne i jak... Mhm. Jak jesteśmy wyjątkowe i wspaniałe. Czasem naprawdę zapominam, często się zdarza, tym bardziej w tych leginsach ciężowych, które nadal noszę i patrzę na te nadprogramowe kilogramy i wtedy patrzę i potem patrzę na tą Stefę, która się uśmiecha do mnie inaczej niż do innych i jest najlepiej.
A czy masz jakiś taki... powiedzmy, jakiś taki najważniejszy właśnie jakiś element, który ci został właśnie z porodu, czy to jest jakaś ta taka zatyczka na rączkę, czy co to, co ja mam, ja to dostałam od mojej mamy w ogóle na 18 urodziny. To jest taką bransoletkę, tak, z napisem właśnie z datą i wagą i tam godziną, w której się urodziłam. Jakie rzeczy zachowujesz? Bo wiem, że jesteś super sentymentalna, więc masz pewnie 4 wory tych pamiątek z tego dnia, łącznie z wyprasowaną i złożoną w kostkę koszulą, w której rodziłaś.
Dokładnie, jakbyś była w moim mieszkaniu. Pomyślałam sobie, że przepięknym prezentem będzie, kiedy Stefa, jak będzie już taka duża, tak jak ty byłaś dużą Asią w wieku 18 lat, że po prostu podaruję jej takie pudełko ze wspomnieniami. I w tym pudełku tak, znajduje się ta taka bransoletka ze szpitala. Znajduje się też jej kikut z pępka, ale też ze względu na to, że przygotowywałam baby shower i najważniejsze było dla mnie tego dnia, że przygotowałam taką książkę dla niej. I każda ciocia, bo oczywiście na stole
poza mną, bo słuchajcie, mnie nie było, ja byłam na Islandii wtedy.
Tak, ale była ciocia Lena i inne ciocia i się wpisały, tak. Dostała taką książkę i uwierzcie mi, że czytałam ją
I
płakałam. Mhm. I tam są tak piękne rzeczy odnośnie nas jako rodziców, odnośnie jej, czego te ciocie jej życzą, żeby była odważna, żeby była dzielna, żeby się nie bała i tak marzę o tym, żeby ona, nie chcę jej układać życia, ale chcę, żeby miała to coś, właśnie tą odwagę do wzięcia tego życia w swoje ręce.
Myślisz,
do tego,
że dasz sobie z tym radę? W sensie, czy to też tak, czy zamierzasz robić coś specjalnego w tym kierunku? Czy czytasz jakieś książki właśnie, w jaki sposób to dziecko wychowywać w takiej otwartości, właśnie w tej odwadze?
Wiesz co, nie czytam książek, bo wiem o tym, że jak za dużo czytasz, to świrujesz. Myślę, że dajemy jej duży przykład. I pomyślałam sobie, że najfajniejsze jest to, że jak nie palisz, to masz prawo wymagać od dziecka, kochanie, nie pal, bo to jest złe. Też to jest
dawanie
takie
przykładu.
Dawanie przykładu, wiesz, takiego ciepła, takiej miłości, takiej, że może nie zawsze wszystko jest idealnie, ale my jako rodzina naprawdę zdajemy ten egzamin na piątkę. Tym bardziej teraz, kiedy, no nie wiem, niedługo będziemy wprowadzać jej tą żywność, tak?
Czyli BLW.
Też.
Tak. To jest, jak jest rozwinięcie?
To chodzi o to, żeby brać to, co lubisz, wybór.
A,
tak? Że dajesz dziecku wybór.
Rozwinięcie tego to jest, dziecko lubi wyrzucać.
Dziecko lubi...
Tak. Dziecko lubi.
Jestem na to przygotowana i to w tym momencie do mnie będzie instagramowy, tylko daję jej tą przestrzeń. I ja też się nauczyłam tego.
Uważam, że urodziny, jako świętujemy urodziny, to nie powinien być nasz dzień i że my to powinniśmy dostać w prezenty, tylko uważam, że każda matka, która urodziła dziecko, powinna co roku w jego urodziny dostawać prezenty właśnie od tego dziecka. I ja sama zamierzam to wprowadzić w życie, bo uważam, że to jest po prostu nagroda za to, że przyszliśmy na świat i że nas ktoś po prostu donosił pod sercem. No i to jest, uważam, to jest w ogóle niesamowite, że my wszyscy byliśmy w czyimś brzuchu kiedyś.
I to jest niesamowite, że my jesteśmy, że my wyrosłyśmy na takie duże dziewczynki, nie?
To prawda. I teraz ty miałaś kogoś w brzuchu.
No to jest fenomenalne.
Niesamowite. Słuchajcie, wszystko się w życiu kręci wokół brzucha. A my
trochę tak.
A my tak narzekamy na te nasze brzuchy. A to jest po prostu miejsce, gdzie się robi jakieś w ogóle dziwne rzeczy, poza trawieniem pizzy. To jeszcze tam rosną w ogóle inni ludzie. Niesamowite to jest, co?
Dla mnie też to było abstrakcyjne i czasem tak sobie leżę taka zmęczona i mówię, ej, Konrad, wyobrażasz sobie, że kiedyś jej tam nie było i że ta komórka i ten
plec,
wiesz, o co chodzi, nie? Że ona ma takie te oczy i te uszy, no i to jest super, naprawdę.
A jakbyś miała teraz powiedzieć coś takiego... Mamom, którym może nie do końca, które nie do końca, wiesz, miały wsparcie na przykład od samego początku, albo nie wiem, czasem chłopaki wieją, nie? Mm-hmm. Co byś powiedziała takim mamom wiesz, kilka słów otuchy?
Żebyś,
gdzie powinny szukać tej siły?
One nie muszą szukać, Asia, to przyjdzie. Jestem pewna, dziewczyny, możecie się obawiać tego. I tutaj rzeczywiście jest taka szansa, że wy się będziecie bać tego, że sobie nie podołacie temu nowemu wyzwaniu. Ale próbujcie, nie bójcie się. Wiem, że żadna matka nie skrzywdzi swojego dziecka. Ja też nie wiedziałam. Wy też nie będziecie wiedziały na początku. I to jest normalne. Nie róbmy sobie wody z mózgu, tylko po prostu próbujcie. Aż w końcu może coś zaklika. Może właśnie wtedy się przytuli, nie będzie płakać. I tyle. Dajcie sobie czas. I dajcie sobie czas też na koper włoski. Na chwilę przy filiżance herbaty. Bo może coś tam się nie strawiło, bo te dzieci są jeszcze... Wiesz, to wszystko się dojrzewa. Ale
no, są z brzucha, na Boga.
No bez kiedy one są z brzucha. I tak jak się w brzuchu trawiło, taki u nich się trawi.
Bo jeszcze nie wiem, czy chcesz o tym mówić, ale to jest dość istotne względem tego pytania, bo Peczyn, twój mąż, poznał Stefkę dopiero po pewnym czasie. To kiedy, w jakim momencie byłaś jeszcze bez wsparcia Peczyna?
2 tygodnie po porodzie.
Czyli 2 tygodnie po porodzie jeszcze byłaś w tym... Tak naprawdę Peczyn nawet nie wiedział, że ty urodziłaś, nie?
Tak, Konrad... Nasza historia była taka, że on piętro niżej leżał w szpitalu na gastroenterologii ze względu na nawrót choroby wrzedziejącego jelita, jakkolwiek to brzmi.
O czym nie wiedzieliście
O czym nie wiedzieliśmy i szukaliśmy pomocy. A ja leżałam piętro wyżej, na 6. piętrze i tam właśnie się rodziła Stefka. I powiem wam, że dopiero te emocje...
Nie chciałaś go martwić.
Tak, one dopiero się wylały, jak on wrócił do domu. Ja wiedziałam, jak wielkie spustoszenie w organizmie może robić stres. I ja nie powiedziałam mu specjalnie, że rodzę, że jestem w szpitalu. I zadzwoniłam po porodzie, ale to jeszcze było nic, bo tam były 4 dni, ja wróciłam do domu, ale jak on wrócił po tych 2 tygodniach i jak on nas zobaczył, taki delikatny, taki zmęczony i obolały, i wtedy dopiero mogłam sobie pozwolić na tą bezsilność, na te emocje, na ten płacz, na tą wdzięczność, że on jest. I to
I
było
też
trudne
musiał
też.
Czuć wdzięczność już poza tym wyjściem po prostu z własnego piętra. No to jeszcze, że was poznał i to po tych 2 tygodniach, no myślę, że teraz to jest po prostu dla niego najlepsza nagroda na zdrowie.
Myślę, że nigdy nie zapomni tego momentu i myślę, że to jeszcze bardziej umocniło to, co może nie było umocnione do końca.
O Jezu, też się popłakałam.
Dziękuję ci, kochana, że przyszłaś na rozmowę.
Także kobietki, jesteście wspaniałe, bez kitu. I każda mama będzie miała swoje święto w urodzenie swojego dziecka. I 17 lipca ja też przygotuję prezent mojej mamusi.
Super. Ja również też mojej 3 kwietnia. Także dziękuję wam, że wysłuchaliście tej emocjonującej rozmowy. Ja mam łzy w oczach, także kończymy. Moim gościem była Urszula Stefanowicz-Peczyńska. Powiedz cześć.
Cześć, dziękuję.
Cześć.